True Detective sezon 4 Kraina Nocy. Jaki to tak naprawdę gatunek? Czy to jest horror, czy kryminał? Czy oglądając ten serial domyśliliście się zakończenia? Czy twórcom udało się pogodzić te dwa światy? Ten mistyczny z tym realnym? I co tak naprawdę oznacza symbol spirali? Na te pytania odpowiemy dzisiaj wam w naszym podcaście, a pomoże nam nasz kolega Grzesiek, reżyser, no i oczywiście Jurek.
Dzień dobry, hej.
Cześć.
No. Dobrze, panowie, to może trochę kontrowersyjnie, ale zacznijmy od tego, co wam się nie podobało w tym serialu.
Ale ile rzeczy mam wymienić?
Trzy.
Słuchaj, dobrze, nie będę mówił, że mi się nie podobało, to generalnie serial mi się podobał, to muszę tak się narzucić. Pierwsza rzecz to mam problem z chemią pomiędzy dwoma dziewczynami, znaczy między bohaterkami jakby, że jakby nie było między nimi energii. Porównuję ten sezon zawsze do pierwszego sezonu, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, wytłumaczenie metafizyki, trochę było za łatwe, grubo jadę. I trzecia, za mało odcinków. Dałbym
no kurczę, zabrałeś mi to. Ja chciałem to powiedzieć, że za mało odcinków.
Ale naprawdę, ale wiesz, nie możemy zgadzać w minusach.
Ale wiesz, dlatego za mało, po prostu myślę, że jakby było więcej, to by to, ta cała historia by była, na przykład bohaterowie drugiego planu by byłoby bardziej to jakby wytłumaczalne, nie pojawialiby się i znikali. To tyle.
Wiesz co, no, dla mnie to tak. Po pierwsze, brak przewrotek fabularnych. To kurczę, to jest detektywistyczne kino, a właściwie nie ma jakichś zaskoczeń. Wszyscy bohaterowie od początku do końca są właściwie tacy sami. Ci, co mieli być dobrzy, są dobrzy, a ci, co mieli być źli, są źli. Jakoś kompletnie mnie to po prostu nie zaskoczyło. Druga rzecz, ja miałem problem z całym wątkiem naukowców. Wiecie, ten wątek DNA, badania dinozaurów, kurczę, miałem wrażenie, że jestem trochę w Jurassic Park i że to wszystko jest jakieś takie płytkie dosyć, no, co tu dużo mówić, nie? Że jak na tą wielką tajemnicę, która gdzieś się tam buduje, nagle się okazuje, że grupa zamkniętych świrusów po prostu kopie jakieś skamieliny i uważa, że zbawi tym ludzkość. No, to jest trochę na poziomie kina science fiction klasy B, nawet C. To tak i miałem wrażenie właśnie, że wątki nie są doprowadzone do końca. No to pewnie wynika z tego, co Grzesiek, ty powiedziałeś a propos braku odcinków, że na przykład mam problem na przykład z super wątkiem Priora i tej relacji z ojcem, nie? Jest takie wrażenie, że ona po prostu jakoś nie ma środka, nie? Poznajemy ich, gdzieś widzimy, że między nimi nie iskrzy, jest jakiś konflikt, brakuje jakiegoś takiego rozwinięcia i nagle jest pif-paf po prostu, nie? Syn zabija ojca. I właściwie nawet też nie bardzo wystarcza czasu na to, jak ten chłopak się z tym czuje, nie? Też tego na końcu już nie ma, nie? To wszystko jest w jakichś takich dziwnych, krótkich retrospekcjach. Także mam wrażenie, że po prostu ta struktura tej tajemnicy, struktura narracyjna jest strasznie rwana. Ale to wszystko wynika pewnie z tego, co Grześ, ty powiedziałeś, że odcinków jest za mało.
Ja się absolutnie zgadzam, bo też mam, tak naprawdę mam jeden minus, który można podzielić na jakieś podkategorie, czyli właśnie dokładnie to samo, zaczynając od najprostszej rzeczy, czy właśnie brakuje odcinków. Jest 6, normalnie było 8 i to generalnie czuć, że tam wjechały i to chyba w preprodukcji nożyczki, ale na poziomie Excela, nie? Że zabrakło hajsu na to, żeby zrobić więcej odcinków. I tak naprawdę scenariusz był napisany chyba na więcej i tak go wykastrowano, że właśnie i tutaj te podkategorie, że właśnie dokładnie to samo. Od tak mniej więcej połowy od trzeciego odcinka nasze dwie drogie panie stają się trochę papierowe. Tam trochę więcej relacji między nimi można byłoby wrzucić. Później właśnie ojciec z synem, czyli tam też ta retrospekcja, która się pojawia trochę za późno uruchomiona i to tak można byłoby wcześniej, pewnie byłoby lepiej.
Z jeziorem, tak?
Tak, tak, dokładnie. Szczególnie, że wiesz, jakby był świetny moment na to wcześniej. Mianowicie wtedy, kiedy on przychodzi na to lodowisko i daje mu w mordę za to, że zarąbał akta, nie? Z chaty. Bo tak naprawdę to jest miejsce. Tam pada jakiś taki prosty tekst pod tytułem krew to krew. No, świetnie, nie? Jakby trochę za mało, bo jednak ta retrospektywa buduje nam coś z tym w tej ich relacji, a tutaj po prostu jej nie ma. I trochę w to nie wierzę. No, czasu, zabrakło czasu, bo gdyby tam dorzucić, może nie 10, ale te dwa odcinki, to pewnie te wątki by się zupełnie lepiej rozwinęły, a tak to tak No ale to tak mówię, to jest jedyny minus, który tak naprawdę ma jakieś podkategorie, w których można by było troszeczkę dłużej się rozwodzić, ale to jak reasumując, mam wrażenie, że wjechały na preprodukcji nożyczki w Excelu i trochę pocięli im budżet i przez to musieli zmniejszyć ilość odcinków do zrealizowania.
No, wiecie, no szczególnie, że wiecie, to jest HBO i nawet jest taki dokument, ja nie wiem, czy obecnie on jest dostępny w streamie, kiedyś był, nazywa się Green Light i to jest w ogóle dokument o tym, jak Matt Damon i Ben Affleck postanawiają zrealizować fabułę dla HBO i zatrudniają po prostu jakiegoś no-name'owego reżysera. I całość w ogóle pokazuje, jak HBO podchodzi do produkcji, ile tam czasu się poświęca na scenariusz, jak duże są te przygotowania. I to kiedyś HBO było synonimem po prostu jakości. To nie jest tak jak Netflix, że wychodzi serial i po prostu 1 na 10 po prostu może się trafi dobry. Zazwyczaj to HBO było właśnie takim synonimem dopracowanych scenariuszowo seriali. No tutaj ewidentnie jest takie wrażenie, że po prostu zabrakło tych no, 2 odcinków, myślę. I to jest ewidentnie znaczy, efekt jakby finansowy. I jakby HBO się bezpośrednio przyznaje, może nie w przypadku True Detective, ale do tego, że tną ogólnie budżety na seriale i nowy prezes HBO, który chyba 2 lata temu objął stery, sam mówi, że kastruje produkcję streamingową. Więc myślę, że po prostu to nie jest nasze gdybanie, ale faktycznie to jest to.
Wiecie co, ja tak, żeby nie wiem, opisać trochę ten system jakby obcinania i broniąc scenarzystów, to jakieś, nie wiem, 15-20 lat temu widziałem Hamleta, który został skrócony o 1/3 i zostały wycięte środki jakby. I potem logika i postępowanie bohaterów totalnie było z dupy. Nic nie wiedziałeś. Ja myślę, że podobnie jest tutaj, że jakby ten cały serial był napisany na 8-9 odcinków, ścięto to, co jest najważniejsze, tam zmianę bohaterów, zaczęto to kleić i te szwy widać bardzo. Więc jakby ktoś to pisze i wymyśla pewną rzecz, on jest przygotowany na pewną długą całość i sam skrót jest bardzo trudny. Znaczy trudno się skraca dramat albo scenariusz, nie dużo łatwiej, nie wiem, Dune skrócić, tak? No bo to już jest jak, znaczy dużo, no, dużo łatwiej, no jakby... No łatwiej oszukać, tak? A dla dramatu czy scenariusza już napisanego nie jesteś w stanie skrócić. No on ma swoją rytmikę, swoje tempo, swoją emocję. Myślę, że to jest problem tego serialu, że po prostu wycięto no, taki przepływ akcji, no, znaczy jakby historię bohaterów. No.
Brakuje tego rozwoju przeszkód, nie? Że jakby chłopak jest tak nakręcony, że to nie jest tak, że on zabił, bo tu jest trochę tak, że on zabił ojca dlatego, że bronił lis. A ja bym chciał, żeby to był taki dylemat pomiędzy tym, że on bronił lis, a tak naprawdę on się wahał i chciał to zrobić. Ja bym chciał, żeby on był nakręcony do tego stopnia, że on rozważał, żeby to zrobić, nie? Że wewnątrz siebie, bo każdy w tym serialu, znaczy dużo tu jest zła po prostu i właściwie ten serial jest trochę między innymi o tym, jakie zło nosimy w sobie i ja bym chciał, żeby to zło z niego wyszło i żeby on rozważał to, że naprawdę chce tego ojca odstrzelić, a tutaj po prostu to jest trochę mechaniczne i to jest ten problem, no, jak dla mnie.
Tak.
Znaczy akurat nie miałem z tą, wiesz, z tym zabójstwem ojca, akurat nie miałem problemu, znaczy jakby mi się wydawało, że to jest takie no emocjonalne, tak, no po prostu podjął decyzję w pewną... Z potrzebą chwili. Oczywiście fajnie było, gdyby ta scena z lodem była wcześniej, to akurat by mi się to podobało, ale samo zabójstwo jest zaskoczeniem i akurat to jest...
Nie, nie zabójstwo jakoś... tak, tylko właśnie jakby, wiesz, ten poziom emocjonalny mi tam nie zagrał, nie? Że właśnie, słuchaj, no ja bym po prostu inaczej napisał scenę na lotnisku, lodowisku, inaczej scenę na lodowisku. I też, wiecie, bo zobaczcie też inną rzecz, to też jest troszeczkę właśnie minus, że troszeczkę nie rozumiem sposobu użycia... Retrospekcja młodego Perriera jest taka, że ona się pojawia jako jedyna nieuruchomiona przez te moce metafizyczne, to nazwijmy, prawda? On po prostu sobie, ojciec mówi o tym, jak go wyciągał kiedyś spod lodu, nie? A inne retrospekcje są używane zupełnie inaczej. Ona jest tak na samym końcu, nie wiem, no to coś tam nie zagrało scenariuszowo, bo nie wierzę w to, że to jest montażowo, nie? No po prostu to było na poziomie scenariusza, a powinno być wcześniej.
Znaczy na pewno jakby to wcześniej, bo wcześniej zostało wrzucone, to by bardzo budowało tego ojca, nie?
Dokładnie.
Jakby on by był dużo ciekawszą postacią, tak? Jak dostajemy to na końcu, no to on jest trochę taki, no trochę za późno, tak? Byśmy zawsze na niego patrzyli z perspektywy tego, że on jest, kiedyś był fajnym gościem, tak? Znaczy no, uratował syna z podlotu, tak? I się poświęcił.
Tak, jakby, i to by działało na to, że ta rodzina jest najważniejsza, że on się dla tej rodziny poświęcił. A ten tekst, który pada w drugim odcinku, krew to krew.
No, tak, świetnie, tym, no. To właśnie ten tekst Krew to krew w połączeniu z tą retrospekcją trochę łamie styl, dlatego że te retrospekcje są bardzo takie fragmentaryczno-tajemnicze, a właściwie tutaj w tym lodzie, w połączeniu z tym dialogą, że rodzina to krew, pomimo tego, że ta retrospekcja jest jakby krótka, to ja mam wrażenie, że zostało powiedziane wszystko. To znaczy, no, że przez chwilę...
Ale to nie jest to główny problem z tego serialu.
Chodzi o to, że tylko ten ojciec przez tą chwilę ratowania tego w lodzie był dla niego ojcem, nie? A w pozostałych jakby sytuacjach nie był. Więc to ciekawe, że jakby taka krótka ekspozycja po prostu wyłożyła wszystkie karty na stół w serialu, który właśnie, jak podkreślała showrunnerka i reżyserka, ma być tak tajemniczy, że właściwie to jeżeli tylko mądrze oglądasz i intensywnie, to jesteś w stanie złożyć wszystkie puzzle do kupy, a tu naprawdę nie trzeba było mocno wnikać w ten wątek, nie? Żeby wiedzieć, o co chodzi.
No dobra, to tyle minusów. Już się ten,
znaczy nie, tych minusów jest więcej pewnie, słuchajcie, no jakby ja bym jeszcze jeden dorzucił, który dla mnie jest taki bardzo, no chyba taki fundamentalny, nie, że ten koniec jest też trochę taki niepodprowadzony. On jest podprowadzony trochę na samym początku, jakąś małą sugestyjką i potem jest nagle taka duża petarda końca. On ten wątek się nie płynie przez cały serial i dla mnie to jest chyba taki największy, bo fajny jest
rozwiń,
ten koniec,
co mi się podoba.
Tak, nie ma rozwoju tego, tej grupy, tak? Znaczy oczywiście koniec jest, bardzo mi się podoba. Ta zakrętka jest okej, ale ona jest w ogóle nie jest konsekwentnie prowadzona przez cały serial. Ona się pojawia aż tu nagle. A wydaje mi się, że to było bardzo ciekawe, kiedy ten wątek byłby jednak rozciągnięty poprzez cały serial. No.
Skupmy się może właśnie po kolei, chronologicznie.
To lecimy, słuchajcie, kochani.
Chronologicznie, no słuchajcie, już no, te minusiki wiemy. Porozmawiajmy chwilę o tym gatunku, no bo jaki to tak naprawdę gatunek, nie panowie? Bo to tak na dzień dobry ciężko trochę stwierdzić.
Znaczy, jak no, dla mnie to właściwie to jest... A no widzisz, ja uważam, że to jest kompletny miks, bo dla mnie to jest zarówno kino detektywistyczne, no tytuł w ogóle sam mówi za siebie, ponadto to jest horror, no i jest to jest to crime story, no bo to jest trochę oddzielny gatunek niż kino detektywistyczne, blisko, ale jednak nie do końca. I wiecie, to co mnie najbardziej zastanawia w tym połączeniu i może o tym pogadajmy, to fakt, że gatunek kina detektywistycznego to jest totalne przeciwieństwo horroru, ponieważ kino detektywistyczne to jest kino, które rządzi się rozumem. To znaczy bohater, detektyw dąży metodą rozumu do rozwiązania jakiegoś śledztwa. A horror, który siłą rzeczy opowiada o kwestiach, istotach nadprzyrodzonych, staje kompletnie po drugiej stronie. Więc teraz jest pytanie takie z mojej strony, czy ten mariaż w ogóle się udał? Co o tym sądzicie?
Znaczy wiesz co, znaczy wydaje mi się, znaczy ja nie czuję tego mariażu, ja rozumiem, o co ci chodzi, że, ale jakby tu się wszystko logicznie tłumaczy w finale. Mhm. Nie ma żadnych jakby niedopowiedzeń, tak? Jakby wszystko zostaje wytłumaczone, tak? Jakby i to jest okej. Okay. A że to jest wytłumaczone mało oryginalnie, to jest inna sprawa, ale jakby się wydaje, że te wszystkie rzeczy się jednak tłumaczą na końcu. No nie mówimy, jaki jest koniec, tak? Jakby, czy
nie,
to będzie
mówimy.
Ale to się wszystko jest wytłumaczone w prosty sposób, piękny umysł, schizofrenia i koniec, i kropka, no dla mnie. I tam nie ma co w ogóle więcej gadać, no, w sensie takiej logiki, tak? Skąd się pojawiają te Mary i to wszystko. No bo laska jest chora, odziedziczyła choroby po matce, siostra była też chora i koniec.
Nie, jakby, wiesz, jakby
w ogóle wiesz, znaczy jakby to dalej mi to nie w ogóle już okej, okay, no. Ona widzi dziwne rzeczy, okej, okay, pojawiają się jej. No i mówię, no, ma swoich kolegów, tak, którzy funkcjonują w schizofrenii i koniec. Jakby i nie mam jakiegoś takiego problemu, wiesz, jakby z mariażem gatunków. Znaczy ja rozumiem, o co ci chodzi, Jurku, tak, ale jakby to trochę jest tej horroru, ale to się wszystko logicznie tłumaczy, no.
No, dla mnie to
dobra, a gdzie
jest...
widzisz ten horror? A gdzie widzisz ten horror tutaj, powiedz mi? W czym ty go widzisz?
Trochę widzę horrorów w tych wiesz, straszących postaciach, tyle. No, to jest taki ułamek jakby tak naprawdę. No. Więcej nie widzę horroru. Tak wiesz, pierwsze sceny, nie?
Ja uważam, że tego jest znacznie więcej, bo na przykład zobaczcie, horror bardzo często jakby porusza temat życia i śmierci, tak? No to jest jakby naczelny temat, nie? Duchy to oczywiście poruszyliśmy sobie, ale też bardzo istotnym klimatem horroru są wierzenia i religia. No a tu jednak mamy mniejszość inuicką, która się jakby często do tych wierzeń odnosi, nie? No, zobaczcie, też nie do końca w tym serialu jest jasne i to moim zdaniem jest fajnie zrobiony wątek, czy tak naprawdę tych naukowców zamordował duch Annie Kay, czy czy jakby warunki pogodowe, czy tak naprawdę bogini inuicka, która jakby się zdenerwowała tym, co w ogóle dzieje się w tej całej społeczności i o której się zresztą mówi i śladów tej bogini jest bardzo dużo w tym serialu, typu, że na przykład jedna z postać ma w ogóle rysunki tej bogini na ścianie i to nie jest przypadkowe, nie? Także tutaj są pewnego rodzaju tego typu elementy, nie? Horroru. Myślę, że tego jest po prostu znacznie więcej, nie?
Znaczy dla mnie to jest właśnie, no słuchajcie, no przede wszystkim nie wszystkie horrory w przeszłości kina, w historii kina były po prostu jakimiś niewytłumaczonymi zdarzeniami, tylko często horrory są też właśnie kinem detektywistycznym, bo na przykład, nie wiem, Krzyk Kampertera, no to przecież przez całość, czy kilka innych podobnych filmów, przez cały film zastanawiamy się, kto tak naprawdę zabija, nie? Więc jest to jakby w naturze gatunku pod tytułem horror, że romansuje z kinem detektywistycznym. To jakby ja w ogóle właśnie z tym nie miałem problemu, bo to właśnie fajnie ze sobą współgra i to jest takie troszeczkę nawiązanie do pewnego nurtu horrorów, które są detektywistyczne, no bo musimy wiedzieć, kto zabija, nie? Nie mamy jednej postaci, tak jak, nie wiem, Freddy Krueger, czy nie wiem, Jigsaw, czy jeszcze jakiś potworek, który po prostu morduje, czy tak jak inspiracja do bazy arktycznej jest coś, że wiemy, że to jest kosmita od samego początku, prawda, który gdzieś tam, bo nie musimy tego szukać, tylko musimy go znaleźć, bo wiemy, kto to jest, tylko jest całe mnóstwo horrorów, które bazują na tym, że musimy odkryć, kto zabija, więc to jest raczej taki, bym powiedział, dobry cytat, no, że już horrory w ten sposób działały.
Znaczy ja myślę, że wiecie co...
Ale fajnie, słuchaj, że nawiązałeś...
Wiesz, myślę, że gatunki się w ogóle mieszają. Znaczy tak po prostu to nie jest jakaś taka, wiesz, wielkie ałanie. Znaczy myślę, że no po prostu mieszamy gatunki, bo jest ciekawie i koniec, no jakby i kropka. Mi się na przykład z szóstym zmysłem trochę kojarzyło tutaj, nie?
Szczególnie przez scenę w szpitalu, tak?
Na przykład.
Całe mnóstwo.
No nie, ale to był jakiś cytat. Rzeczywiście to był jakiś cytat. Ale tak, no tu ja uważam, że tak jak ty powiedziałeś, że widzisz te spółki tylko i że to jest horror. Moim zdaniem to jest cała masa właśnie elementów. O tych, co powiedziałem wcześniej, jasne, ale też fajnie, Tomek, że ty nawiązałeś do Koszmaru z ulicy Wiązów. Bo tam też jest taki motyw, że właściwie pierwsza część zaczyna się od tego, że wiemy, że Freddy Krueger został zamordowany przez jakby mieszkańców ulicy Wiązów, no bo to była pewnego rodzaju wzięcie sprawiedliwości w swoje ręce. No i tutaj są dwa motywy, które właściwie w detektywie się powtarzają, bo z jednej strony właśnie jest to wzięcie sprawiedliwości w swoje ręce, a z drugiej strony to, że pewni bohaterowie mają pewną tajemnicę, tak jak na przykład Anvers i Navarro, które no, mają tajemnicę zbrodni. Więc to też ta tajemnica właśnie jest jednym z elementów horroru, nie?
No właśnie o tym mówię, że dlatego, wiesz, bo to jest taki, mówię, dla mnie to jest horror, który po prostu operuje w takim już gatunku, który już jest od bardzo dawna, nie? Więc dla mnie to jest bliższe horroru niż tak naprawdę kina detektywistycznego, bo tylko to jest znowu, ja to patrzę przez swój pryzmat.
Paradoksalnie patrząc przez tytuł właśnie, nie? No bo na przykład dużo ludzi myśli, że to, że na przykład Danvers ma koszmary z przeszłości, to, że to jest element kina detektywistycznego. Jasne, to się zdarza, ale to jest część horroru tak naprawdę, nie? Że bohater jakby ma do czynienia z jakąś traumą, która po prostu nie daje mu żyć, nie? I cały czas do niego wraca. Ale to, co właśnie powiedziałeś, że widziałeś tu więcej horroru, no ja właśnie mam z tym problem, że dla mnie w tym serialu, nie wiem jak wy, ale dla mnie jest za mało kina detektywistycznego. Ja po prostu w pewnym momencie, nie wiem czy wy mieliście takie odczucie, ja straciłem chęć do rozwiązywania tej zagadki. To znaczy ja się lepiej czułem oglądając, nie wiem, Mniejszość inuicką na przykład, czy jakieś takie, no dobra, poruszyliśmy to, że tych relacji nie jest za dużo, ale one i tak są ciekawsze niż rozwiązywanie tej zagadki. Ona gdzieś, myślę, od czwartego odcinka w ogóle przestała mnie obchodzić, nie? Nie wiem, jak wy mieliście.
No ale to widzisz, to jakby bardzo płynnie wchodzimy do następnego pytania, czy tak naprawdę można było, oglądając te 6 odcinków, sobie poskładać ze sobą te puzzle, czyli zabawa w detektywa, której ci brakuje, czy można było poskładać ze sobą te puzzle i domyśleć się, co tak naprawdę wydarzy się na końcu.
Kino detektywistyczne i kino z zaskakującym zakończeniem powoduje, że co jakiś czas musisz mieć jakąś przewrotkę fabularną, tak? Najlepszym przykładem kina detektywistycznego są opowieści Agathy Christie o Herkulesie Poirot. I tam zawsze jest coś takiego, że my już praktycznie wiemy, kto zabił, a w pewnym momencie jest taka przewrotka, która pokazuje, że kompletnie jesteśmy w błędzie, tak? I właściwie tutaj są te elementy, ale one nie są w ogóle wypuklone do tego stopnia, że I have a care, nie? Że mnie to jakoś obchodzi. Mnie to w ogóle nie interesuje. Natomiast czy można było dojść do tej zagadki wcześniej? Ja uważam, że w 100% tak akurat. Dlaczego? Dlatego, że motywem przewodnim tego serialu, nie tylko czwartego sezonu, ale też jest to, że bierzemy sprawiedliwość w swoje ręce, bo wymiar sprawiedliwości nie działa. I jeżeli jest taka sytuacja, ja się skapowałem po tym, że tak, że są panie z przetwórni i że one są jakoś tak dziwnie zaznaczone, że one niby są, ale trochę ich nie ma tak naprawdę, trochę zbaczamy z tej historii, no to już zaczęło mnie jakby intrygować, że jakoś ta proporcja jest troszeczkę zaburzona, nie, że zwraca mi się uwagę, ale nie ma czegoś takiego, właśnie nie było tego motywu pod tytułem aha, to trochę pociągniemy, że być może one są winne, ale potem przekonamy widza, że nie są. I ponieważ mi zabrakło tego motywu, że nikt mnie nie zmylił, to sobie pomyślałem, kurczę, czy to naprawdę może być tak prosto przeprowadzone, że to on. To jest jeden element, tak? Drugi element, no to właśnie, to jest taki, że całość tego serialu opiera się na tym, że właściwie jest duży konflikt pomiędzy Inuitami a białą społecznością. To znaczy Inuici wciąż na cały czas chamsko podkreślają, że nimi się nikt interesuje, że sprawy kopalni nikt nie rozwiązuje, że oni poruszyli już wszystkie instancje. Najlepszym przykładem jest jakby wątek Annie Kay, którego nikt nie rozwiązał, więc tak naprawdę zaczynasz się zastanawiać, kto tak naprawdę ma największy motyw do tego, żeby jakby zamordować tych naukowców. I dla mnie w pewnym momencie jest oczywiste, że po prostu ktoś z tej mniejszości, a ponieważ te kobiety były zaznaczone nie w sposób jakby moim zdaniem odpowiedni, już od razu mówi ci, aha, może nie wiesz tego, że jakby to są wszystkie one i że to jest grupa, ale domyślasz się, że to mogła być któraś z tych. No i ja myślałem o tej blondynce cały czas, nie? Że pewnie to będzie ona, nie? Więc moim zdaniem jak najbardziej te wszystkie rzeczy leżały.
Jesteś niesamowicie analizującym magistrem sztuki. Ja ci współczuję, sorry, jak ty oglądasz tak filmy, to ci powiem zupełnie szczerze, bo ty biedny jesteś po prostu, jeżeli tak analizujesz, po prostu wiesz, jakby, nie, bo z tego, co ci kojarzę, to ciebie bardziej interesuje emocja i relacje między bohaterami, a nie te ploty, a tutaj widzę twojego pana magistra, więc jakby, nie, ja tego w ogóle nie zauważyłem, wiesz, zupełnie poważnie, ja bym skupił się na tym, znaczy bardziej mnie interesowały właśnie te relacje między bohaterkami, między nimi i tutaj widzę jakieś takie dziury, a mi zaskoczył ten koniec i powiem, że mi się podobał, jakby nie miałem z tym problemu, natomiast kurczę, zacznę inaczej oglądać, to jest, ale ty nie, to biedny, weź, jak tak można oglądać, kurde, analizując wszystko, no.
No Grześ, ty, no, ja...
Dunę też tak oglądałeś?
Tak.
Nie, no co ty?
Tak, ale ja mam Grześ, ja mam zawsze tak, że jak film mi się przestaje podobać czy serial, to nagle mi się odpala ten taki aha, dobra, jak to zrobili, czemu to nie działa, nie? Nie ma już tej przyjemności.
Proszę, to ile lat to znasz? Przecież od was syndrom profesora, no przecież to
nie,
zawsze.
Nie, no ale wiesz co, właśnie jak mówisz, to nie, no ale wiesz, to może on się u mnie kryje, jak ze mną coś montuje, wiesz, to się kryje po prostu i mówi mi emocje, jak... A teraz go poznałem, pana profesora. Nie, nie, powiem ci szczerze, że mi trochę zaskakuje tutaj analizując te filmy, no. Ale to dobrze, no jakby wiesz, no, jest mądrym człowiekiem. Dobrze pracować z mądrymi ludźmi. Jurek, nie kpię, mówię to szczerze.
Autoreklama, dziękuję.
Nie, nie, ale wiecie co, faktycznie może jak to oglądać...
A Tomek, a ty się nie zaskoczyłeś? A ty się nie zaskoczyłeś?
Nie, już powiem, jakby właśnie, bo powiedziałeś, że się nie, ten, że cię zaskoczyło końcówka, ale w ogóle nie łapałeś, Grzesiu, tych okruszków, które tam są złapane?
Łapałem, wiesz co, ale gdzieś tam, ja mam coś takiego, że wiesz co, że idę za emocją, wiesz, i gdzieś po prostu zapomniałem ten początek jakby, nie? Szedłem za relacją tych bohaterek, dałem się uwieść ich relacji i temu, co tam się między nimi dzieje. Wiesz, dużo rzeczy mi nie pasowało, ale jednak im kibicowałem, więc jak skoczyły te babki, wiesz, na końcu, które tam załatwiają sprawy po swojemu, to mi to się spodobało i to mnie zaskoczyło, nie?
Okej, okay, to jakby, fajnie.
Bo ja jakby, wiesz, ja może bardziej oglądam, postaram się wyłączyć jakby taką analizę, wiesz, po prostu wchodzę w film i dopiero potem staram, drugi, trzeci raz jak oglądam. I dlatego mi się ten koniec podobał. Podobał mi się I też na przykład tak mi coś zaskakuje, nawet tak jestem w stanie przewidzieć, że ta główna bohaterka ma schizofrenię i coś tam widzi. I wiem, że to jest jedno z trzech najczęściej, bardzo często takie rozwiązanie jakby wyjaśnia sytuację tego typu jakiejś horrorowatej. Wiem, że się bardzo często dzieje. No tutaj jak oni to użyli, mówię, o to zaskoczyło mnie, ale tak, ale to nic nowego, no o, w tym sensie, nie? Jakby, a w przypadku tych kobiet to ta społeczność kastująca tych naukowców, może też ja mam takie lewackie, wiesz, jakby takie serduszko, więc mi się spodobało, jak wiesz, tam panie sprzątaczki kastrują naukowców, wiesz, którzy sprzedali się za pieniądze wielkim korporacjom. Schemat, ale miły, no.
Okej. Okay. No wiecie, ja miałem tak, że też w takich filmach, czy detektywistycznych, czy horrorach, te okruszki tak działają, że one gdzieś tam są, łapiesz ten trop, później go gubisz. I mnie ten serial właśnie tak fajnie przeprowadził, że w pewnym, wiecie, też pod koniec, czym bliżej zbliżamy się do końca, to też konstrukcyjnie, przez konstrukcję powinniśmy te zacząć mieć jakąś refleksję. Moment, to i coś sobie przypomnieć. Pamiętasz, tam było kiedyś taka sytuacja, może to one. I ja właśnie miałem tak, że tam jest taki jeden element, który pierwszy mi powiedział, że coś jest nie okej i że powinienem baczniej zwracać uwagę właśnie na kwestie tych państw przetwórni, bo w drugim albo w trzecim odcinku, chyba w drugim, jest taka scena, kiedy Navarro przychodzi po raz kolejny do tej przetwórni, bo dowiedziała się, że te panie tam sprzątały, dorabiając sobie, i pyta się, dobra, coś tam, to jest to przesłuchanie, ale też jest kwestia tego symbolu spirali, prawda? Mhm. Ona pokazuje ten symbol spirali i oczywiście ta starsza kobieta mówi, nie wiem, co to jest. I ta młoda tak na to patrzy, ta, która jest w pierwszej scenie, w pierwszego...
Ta blondynka.
Tak, ta blondynka pobita. I ona tak patrzy, nie wiem. I wychodząc, jest tak długo przetrzymane ujęcie, że ona na dosłownie ostatnich parę, prawie że 10, może nawet mniej ramek, czyli bardzo krótko, zmienia wyraz twarzy. I ja to, na to zwróciłem uwagę automatycznie, ponieważ no, to jest już zboczenie montażysty, że po pierwsze, to jeżeli zostawiliście reakcję, którą ja mogę zobaczyć i mogę ją zarejestrować, mimo tego, że jest ramkowo, czyli nie wszyscy mogą ją zobaczyć, ale no, część widzów zobaczy to, albo ona wyszła z roli i przepraszam, montażysta jest niegramotny i nie wiedział, że ma to ściąć, a w co nie wierzę przy takiej produkcji, to od razu mi się zaświeciło, a to na pewno nie jest przez przypadek, no bo to by był jakiś kosmiczny błąd, a poza tym wiemy, montażysta może być niegramotny, no ale to później ogląda reżyser, który już powinien być, a później jeszcze to jest kolaudowane, więc małe prawdopodobieństwo, żeby taki bobolek przeszedł, więc mi to zaświeciło, taką pierwszą lampkę miałem, że tu jest coś grane, że z tymi kobietami, a szczególnie z tą blondynką, coś będzie. I one później się gubią, prawda? Jakby gubimy cały wątek tych kobiet sprzątających i gubimy to aż do samego końca wytłumaczenia. I to wytłumaczenie później jest zajebiście logiczne, bo wszystkie klocki się ze sobą połączyły. No tak, one ją znały, kobiety w tej wsi są poniżane, znaczy generalnie w tym społeczeństwie i biorą sprawy w swoje ręce i wymierzają sprawiedliwość troszeczkę w stylu Quentina Tarantino, co oczywiście już się rozsiadłem w fotelu i się bawiłem zajebiście, bo to super sprawa, bo bardzo, bardzo fajny switch na koniec, nie? Więc ja te okruszki gdzieś tam widziałem, aczkolwiek prawda jest taka, że troszeczkę się zgubiłem. Ale nie wiem, czy dobrze, że się nie zgubiłem.
Dobrze, że też Tomek zwróciłeś uwagę na te kwestie reakcji poklatkowych, znaczy takich nie poklatkowych, tylko kilkuklatkowych. To jest w ogóle patent, który w kinie z zaskakującym zakończeniem no, był bardzo eksploatowany przez Fight Club. Tam było coś takiego, abstrahując od słynnej sceny doklejania kutasa do taśmy filmowej, którą kochają wszyscy i to jest mega kult, to jednak jest coś takiego, że na parę ramek co jakiś czas pojawia się jeden albo drugi bohater, który mryga.
Ja cię wejdę w słowo, tam nawet nie jest na ramkę, tam jest nawet czasami w interpolacji to włożone. To jest jeszcze tak, bardziej
dokładnie.
Skomplikowane. To jest...
Dokładnie, ale to jest ten klucz.
Tak.
Tak, ale to jest ten klucz właśnie pod tytułem tego ziarenka, które jak znasz, jak jesteś na końcu, to nagle mówisz, aha, miałem te wszystkie puzzle, nie? Tamto ziarenko zadziałało w ten sposób, że to po prostu przebijała się świadomość drugiej postaci przez jakiś czas, nie? I że no. Czuć, że to jest po prostu jakaś ukryta osobowość i oni tak to osiągnęli, tylko że ja mam problem, że w True Detective tej całej zabawy z widzem po prostu nie ma. Ale to znowu może jest efekt tego, że nie starczyło po prostu odcinków na to.
Jest troszeczkę, nie, wiesz, bo tam jest jeszcze jedna scena, bo na przykład I to też wiecie, bo jakby dzieło filmowe czy serial to też nie jest tak, że po skończonym oglądaniu, jeżeli nie myślimy o nim, to znaczy, że nie do końca wyszło. Wiesz, my też jednak jak po obejrzeniu powinniśmy mieć jakieś rozkminy i to jest wtedy najlepiej, prawda? Usiąść sobie ze znajomymi i pogadać, czy posklejaliśmy to, tak jak my teraz to robimy. I słuchajcie, tam jest jeszcze jedna scena, która mi na przykład zaświtała po obejrzeniu już wszystkich 6 odcinków, że kurczę, przecież było. I to jest scena przesłuchania. I to jest dodatkowo dwie rzeczy, czyli na przykład łączenie ze sobą też tych dwóch światów. Jakby w scenie przesłuchań masz gro kobiet sprzątających i jednego dostawcę. Jakby tak gruba podpowiedź, no bo to jest jakby, są jedyni świadkowie albo jedyne osoby, które mogą doprowadzić nas do rozwiązania zagadki. Jak dobrze wiemy, wielokrotnie podczas przesłuchań przysłuchuje się zazwyczaj tą osobę, która jest bardzo bezpośrednio zaangażowana w daną zbrodnię. Nie? I tam jest gro kobiet i jeden dostawca. Kobiety mówią tylko i wyłącznie o świecie realnym, a mężczyzna, co podkreśla, stary, to jest Ines. Przecież wiesz, że tu ludzie widzą trupy, nie? I mi się to bardzo podobało. I jakby w tej proporcji jest nawet zawarta odpowiedź.
Wiecie co, jak was słucham tego analizowania filmu, to myślę, że to jest największa porażka tego sezonu. Bo jakby nie idziecie za, znaczy jakby nie czuję w was jakby, wiesz, takiej emocji, poruszenia tej całej sytuacji, wiesz, gdzieś takiego przeżycia tego serialu. A pamiętam, taki był pierwszy sezon, czy Seven, które ty gdzieś tam mi się zawsze to kojarzy z pierwszym sezonem True Detective, tylko analizujecie jakby sytuację i akcję. I to chyba jest tak, jak wiecie, wychodzi się z kina, mówi, no dobre zdjęcia. Dobre zdjęcia. Albo ciekawy montaż, odważny montaż, nie? Jakby albo ta, tutaj te wątki się ładnie tam składają, nie?
Niezła muzyka.
Tak. A mi się wydaje, że ten serial jednak miał ambicje opowiedzenia czegoś takiego, czegoś więcej, jakiejś takiej metafizyki, mroczności, która się powinna gdzieś przynieść na nasze emocje. I z tego, co was słucham, to tutaj dał ciała. Znaczy w tym sensie, że nie czuję was poruszenia. Pewnie jakbyśmy zaczęli gadać z Jurkiem o anatomii upadku albo o Dune, no to by było trochę tej emocji, trochę takiego wrażliwości, tej metafizyki tutaj, a tutaj nie ma tego. Mhm.
To się bardzo dobrze łączy z tym, co powiedzieliśmy na początku w tych minusach, że czuć po prostu, że w pewnym momencie gubią się relacje i przez to tracimy, bo pewnie były, tylko zostały, brutalnie mówiąc, wycięte scenariuszowo, więc to się ze sobą jakby, to się składa w jakiś pełen obrazek. Wiecie, no to jak już jesteśmy przy tym, to może przejdźmy w to pytanie, które, czy dało się pogodzić ze sobą te dwa światy, prawda? Bo mamy jednak ten świat realny, w którym właśnie powinniśmy podążać za emocjami, powinniśmy przeżywać z bohaterkami ich rozterki i ich emocje, no i ten świat duchowy. Czy w tym serialu wszystko ma doprowadzić do tego, że one mają, jak Ying i Yang, ze sobą współistnieć. No i teraz moje pytanie, czy według was to się udało?
Nie, moim zdaniem się udało.
Już mamy
konflikt.
Przegorzył. Proszę, prawo.
Nie, ale wiecie co, jakby bo ja nie mam jakiś taki, ja nie potrafię tak bardzo mocno analizować, natomiast moim zdaniem nie udało się dlatego, że ci, ja mówię, takim poziomie odczuwania jakby, że bohaterowie tego serialu nie są nie uwodzą mnie. Znaczy to są za bardzo takie, ja po prostu nie idę za bohaterkami, tak? Znaczy one są dla mnie za bardzo stereotypowe. I ja w tym kontekście mówię, bo czy pewnie konstrukcyjnie się udało, Jurek, i ty pewnie to wytłumaczysz, natomiast ja mówię o takiej emocji, za którą idziesz, nie? Że nie wiem, kojarzy mi się szósty zmysł, przypuśćmy, nie? Który mnie po prostu połknął, jak pamiętam. I jakby ja już w ogóle nie pamiętam tych wszystkich łączeń tego filmu, jak to oglądałem, tylko szedłem tuż za emocją. Podobnie Seven, nie? Ja na przykład ani Seven, ani szóstego zmysłu nie mogłem analizować po pierwszym obejrzeniu filmu. Trudno mi było to zanalizować, tylko pamiętałem emocje, które mnie w to wciągnęły i to, co ja przeżyłem, nie? W przypadku tego serialu im się to nie udało, chociaż bardzo chciałem w to wejść i bardzo chciałem, żeby oni mnie tym uwiedli. Więc z tej strony mówię, że jakby nie udało im się to. W tym kontekście, rozumiesz, że jakby nie uwiedli mnie, no nie poderwali mnie, no, w tym sensie. I dlatego wtedy uważam, że się nie udało. Ale Jurku, ty odpowiedz teraz, bo może ja nie do końca zrozumiałem.
To znaczy, ja popieram to, co powiedziałeś, ale rozwinę to za chwilę. Natomiast powiem, co jakby w tej materii według mnie się udało. Wiecie, z kiną to jest tak, że właściwie ktoś kiedyś powiedział, że wszystkie historie już były i właściwie różnica to jest tylko taka, że sposób wykonania się liczy. I rzeczywiście tak jest. No bo ten serial się trochę opiera na takim zgranym motywie serialu Archiwum X. Czyli z jednej strony mamy tych, którzy wierzą w UFO, na przykład właśnie Mulder, a z drugiej strony mamy Team Scully, ludzie, którzy nie wierzą, że istnieje coś takiego jak życie pozaziemskie i wszystko interpretują jakby umysłem, nic sercem. I tu właściwie jest dokładnie to samo. To znaczy, to najlepiej widać też na tym, co ty powiedziałeś, że bohaterka na końcu okazuje się, że ma schizofrenię. Jasne, ja się zgadzam, można to tak odczytać, ale ja to też odczytuję w ten sposób, że Navarro jakby jest kimś takim jak Rose w tym serialu. To znaczy ona jest łącznikiem pomiędzy światem żywych i umarłych i ona według mnie nie ma schizofrenii, tylko właśnie jakby jest zaczepiona pomiędzy jednym światem a drugim i o ile matka na przykład Navarro nie mogła sobie z tym poradzić, bo właśnie wszyscy jej wmawiali, masz schizofrenię, a ona jakby nie potrafiła tego zanalizować, o tyle tutaj jest taka sytuacja, że to jest całkiem ciekawie wytłumaczone, że przez to, że Navarro wraca do społeczności Inuitów, łączy się jakby z jej wierzeniami. To znaczy im bardziej ona jest bliżej tej społeczności, tym bardziej łączy się z tymi wierzeniami. I jest coś takiego, że to imię, które bardzo dobrze symbolizuje to imię, które Navarro potem odkrywa, które mówi wprost, to imię oznacza, że to jest powrót z dalekiej podróży po czasach mroku, tak? Więc ona jest pewnym połączeniem i tam zresztą jest taki motyw, że ona ma wizję i dotyka rękę i na tej ręce są właśnie symbole bogini inuickiej. I to jest takie połączenie, że jakby ona właśnie w tej chwili jest medium. Więc dla mnie ona kompletnie nie ma schizofrenii, nie? Ale to, co się właśnie udało, to to, że zarówno ty jesteś zadowolony w swojej interpretacji, bo naprawdę ja się zgadzam, że można interpretować to też tak, że ona ma schizofrenię, ale zarówno ja jestem zadowolony, jakby pewien swojej interpretacji, kompletnie nie wykluczając twojej, że to jest jakby połączenie dwóch światów. Więc pod tym względem to się udało. Ale teraz wrócę o tym, dlaczego to się jakby... nie ma tego emocjonalnego wow, bo szczerze powiedziawszy na przykład, jak jest motyw Liz Truss i straty dziecka, to właściwie to jest jeden wielki stereotyp utraty kogoś bliskiego, to znaczy ciągle epatuje się jakby tą retrospekcją syna, który zginął, oczywiście na początku my nie wiemy, że to syn, potem się dowiadujemy, ale tu nie ma nic więcej, to znaczy nie ma jakiegoś takiego szczerego bólu, jest tylko ból mechaniczny wpisany poprzez tę retrospekcję do fabuły. Ale nie ma jakiegoś takiego naturalnej rozpaczy matki za stratą dziecka, tak? Typu wejście do pokoju i odczuwanie tego pokoju po prostu na przykład, nie? Nie ma czegoś takiego. I dlatego to jest jakby szczerze pod koniec tego mi się stało coś takiego, że o ile pierwsze dwa odcinki dały mi totalny kredyt zaufania, to znaczy właśnie ja byłem zachwycony, że o, że jakby ten serial zbacza z tej ścieżki rozwiązania tajemnicy i wchodzi w relacje między postaciami, o tyle potem to się totalnie zagubiło, nie? Totalnie to się zagubiło. I w ogóle nie masz takiego poczucia, że cię to obchodzi. Mało tego, problem jest w ogóle taki, że obie bohaterki im dalej w las, tym są do siebie tak podobne, że w ogóle między nimi nie ma już konfliktu, który się jakoś totalnie magicznie wygasił, nie? Na początku to one...
Jedyną oryginalnością tych bohaterek, tych postaci, to jest to, że są kobietami, tak? Bo jakbyśmy wsadzili w nie dwóch facetów, to byśmy mieli klasyczny thriller klasy C z dwoma mężczyznami, jeden ma problem z dzieckiem, ty rozumiesz, jakby... Znaczy, to jest jakby problem, faktycznie, że te dwie bohaterki są bardzo mocno stereotypowe, no. To jakby... I są podobne.
I bardzo podobne do siebie.
Bardzo podobne. Nie ma... I też nie ma między nimi chemii, jakiś taki mistrz-uczeń, to ja myślałem, że jednak postać grana przez Judy Foster będzie jakby takim mentorem trochę, nie? Tego nie ma, to ginie, no. Odwołam się do Seven, no tam jest genialnie to połączone, no.
I w pierwszym... No nie ma, szczególnie, że zobacz. Tak, nie ma, szczególnie, że to się zapowiada, bo zobacz, na samym początku Liz Truss, jak ją poznajemy, to jest jedyna osoba, która kuma warsztat jakby detektywistyczny,
tak,
nie?
Tak, a potem tego nie ma. Potem ona jest jakoś taka uboga, no w tym sensie taka jest troszeczkę brak jej takiej tajemnicy No, ale kurczę, ten serial nie jest tak zły, jak my o nim mówimy. No, jakby...
W ogóle nie mam, wiesz, ja mam cały czas...
Ale to jest cały czas się czegoś czepiamy, nie?
W sensie jest ciekawe, bo w ogóle dzisiaj pisałem na naszych mediach społecznościowych z jednym naszym słuchaczem i mu powiedziałem, że będziemy analizować serial True Detective, a on się odnosił do naszego filmu, który recenzowaliśmy, czyli Reality. Powiedział, kurde, ale żeście zjebali ten film, no nie moglibyście chociaż raz powiedzieć o czymś, kurczę, dobrze? I mówię, nie, no teraz będziemy opowiadać o True Detective i to będzie taka umiarkowana opowieść, nie? Mówi, a, chciałbym zobaczyć, jak będzie umiarkowana. No i właśnie widać, jak jest umiarkowana, nie? Popłynęliśmy.
No niestety tak jest, Jurek, ja sorry, tak się dorzucę na szybko, ale wiesz, obaj obejrzeliśmy Anatomię upadku. No kurczę, tam się nie ma do czego doczepić, no. Prawda. Jakbyśmy chcieli po prostu i chcielibyśmy zjebać ten film, nie da się po prostu, nie da się, tam wszystko działa, no. Nawet nie da się wyciągnąć żadnego jednego wątku. No dobra, zdjęcia może nie są za dobre, no. No ale jakby, bo są takie typowo europejskie, tak? Jakby bez kontry z amerykańskiego kina, ale tam jest wszystko idealne. Więc niestety, jak coś jest słabe, to jest słabe, jak coś jest dobre, to jest dobre.
Oczywiście, no
dobre chęci, żeby to było niezłe. Kurczę, ale też sam sobie zaprzeczam trochę, no bo jakby... Bo ten serial w sumie to go obejrzałem. W sumie nie. To go obejrzałem 6 odcinków. Nie, i no właśnie, może go jeszcze raz odpalę. Chodzi,
ja będę bronił, bo jakby zaczęliśmy troszeczkę tutaj o tym mówić. Troszeczkę nawet zgubiliśmy to, bo dla mnie to połączenie tych dwóch światów, metafizyki świata realnego, to tu naprawdę bardzo dobrze wyszło. Ponieważ ja jestem na przykład zakochany w miasteczku Twin Peaks. I w miasteczku Twin Peaks ten świat realny od świata metafizycznego był takim grubą krechą oddzielony. Mało tego, ten świat metafizyczny przez większość dwóch sezonów jest też grubą krechą robiony. A tutaj ten świat właśnie jest od samego początku budowany w taki sposób, że właśnie możemy to zrobić na taki, że dla Grzesia skupmy się na tym, że to jest osoba, która jest chora, że to jest schizofrenia i spokoj, to jest świetna interpretacja, bo właśnie oni to zrobili w taki sposób, że jeżeli ktoś tak zinterpretuje, to moim zdaniem dobra, spoko, no to przecież tak też można zinterpretować to. Ja jestem na przykład team metafizyka i dla mnie wszystkie te elementy, które się tam pojawiają, są świetne i one moim zdaniem jeszcze bardzo ciekawie, w ciekawy sposób są właśnie tam wplatane, na przykład tak jak w scenie przesłuchania dostawcy, który mówi, stary, to jest Ines, ta noc jest tak piekielnie długa, że nawet trupy się nudzą. I to, no, na dzień dobry, przecież to znaczyło, że wszyscy by w tej wsi mieli schizofrenię dla mnie. A tu już jest raz. I Rose, scena z Rose, kiedy skręca sobie jointa i jara i rozmawia z Navarro i jej tłumaczy jedną rzecz, kochana, nie myl świata duchów z chorobami psychicznymi. No w tym momencie ja już jestem kupiony, bo to jest jedno zdanie, które bardzo jasno nam powiedziało, że te dwa światy ze sobą istnieją w tym serialu.
I dobra, koniec. Słuchajcie, jak nazywa się ta bohaterka, która tam sama mieszka jakby tam...
Rose,
tak?
Tak,
to jest ta starsza kobieta, tak? Kto ją jeszcze widzi poza Navarro?
Nikt. A nie, Peter Pryor.
Nie. Pryor ją widzi.
No Pryor ją widzi, bo przywozi zwłoki ojca.
Tak, i ona mu pomaga chować ojca.
No jeszcze tak, tylko że Pryor jest zabójstwem ojca, może być skazany tym, że do końca życia będzie widział jego ducha. Więc
a to wyrzucasz pro Grzesiu, że ona nie żyje?
Ja, tak, że ona jest tylko wytworem, wiesz, wytworem wyobraźni Navarro, jest takim przyjacielem, ładne. Tak?
A moim zdaniem jest łącznikiem. Ona jest łącznikiem,
ja też która...
No dobra, to tu wy jesteście opcja metafizyka, jestem opcja schizofrenia, no jakby, ale słuchajcie, może schizofrenia ma w sobie coś... Poczekajcie, powiem jakąś taką mądrość tego, może schizofrenia ma w sobie coś z metafizyki.
No może, no wiesz, jakby...
Ludzie chorzy na schizofrenię, może po prostu widzą więcej, a nie są chorzy.
Dokładnie, i my jako włożyliśmy ich w jakąś ramę.
My ich zmusiliśmy do choroby, więc jakby... Świetne. No i już, no i jesteście, dogadaliśmy, no i wiemy, że...
Nie, no bo ja właśnie jestem absolutnie za tym, że te dwa światy, jasne, tam może ktoś się czepiać jakichś szwów pomiędzy nimi. Na przykład bardzo fajnym jest motyw pomarańczy, który mi się bardzo podoba, że on po prostu płynnie przechodzi jakby w różnych miejscach i się pojawia. Że te duchy też się nie pojawiają uruchomione w jakikolwiek od czapy w taki, wiecie, że on nagle wyskoczy nam coś tu z szafy. Nie, to jest przygotowane za każdym razem, jakby wiemy. I to, że naprawdę to społeczeństwo i ty Inuici, którzy też podkreślają, o, na przykład scena, ty Jurek, doszukałeś się bogini inuickiej. Przecież to już jest w pierwszym odcinku, jak młody syn Prajera rysuje jakąś laskę z głowami oderwanymi. On tak, co to jest? A jego żona odpowiada, stara legenda ludowa, nie? Jakby chill out. Przecież to jest zupełnie normalne w tej wsi.
No ale zobaczcie, bo mówisz o schizofrenii jeszcze na przykład, Grzyś, nie? Zobacz, no. Jest w tym serialu symbol, który łączy pierwszy sezon z czwartym, czyli spirala.
No tak, tak.
Bo jakby ona się w pierwszym jakby sezonie też pojawia, prawda? Tam jest coś takiego, że Matthew McConaughey na niebie widzi z ptaków tą spiralę, prawda?
Tak.
I zresztą w czwartym sezonie...
Bo ja wiecie, ja nie widziałem pierwszego sezonu,
jest
ale...
Jest też na ciele.
No właśnie, ja nie widziałem pierwszego sezonu, nie widziałem drugiego ani trzeciego, więc w ogóle podchodziłem do tego z totalnie czystą kartą, że nie miałem żadnych ani oczekiwań, ani no niczego, po prostu na czysto to obejrzałem, żadnych odniesień do poprzednich i szukając różnych rzeczy na temat, przygotowując się do odcinka, znalazłem bardziej już do social mediów, szukając infografii, które będziemy używać, promując, to znalazłem właśnie zdjęcie z pierwszego sezonu i nagle zmroziło mnie, że ta spirala jest na ciele trupa. I tak, ło, to chyba się cofnę, bo to też ładne. Że
no Jurek, jakie jest połączenie?
Słucham?
Wiesz co, no na przykład
nie magistrze.
Połączenie ma... Panie magistrze, zobacz, połączenie jest takie, że spirala bardzo często jest symbolem perfekcji. A perfekcja jest symbolem szaleństwa. I zobacz, co się dzieje jakby w tym... Masz dwa takie elementy. Jest obsesja Liz Truss na znalezienie dowodów. Zresztą to jest obsesja typowa dla każdego detektywa. I zobacz, jak ona układa jakby zdjęcia z kartoteki Annie K. Ona nie układa tego urzędowo, tylko układa to w spirale. To jest jedna rzecz. Ale druga, jak tam jeden z tych ocalałych naukowców ma swoje notatki w zeszycie, I tam pisze o Annie K i tak dalej, one wszystkie te słowa układają się w spirale, nie? Więc ta spirala jest podciągnięta jako ten symbol narastającego szaleństwa, ale z drugiej strony, opalając trochę tą, wiesz, jakby teorię tylko i wyłącznie o szaleństwie, to ta spirala jest też symbolem połączenia dwóch światów, realistycznego ze światem z duchami, bo spirala to jest symbol życia. I widzisz, jakby tym prostym symbolem na tym poziomie i moim zdaniem to jest ciekawy zabieg, łączą się te dwie teorie tak naprawdę, nie? No bo inuici wierzą, że ten symbol jest właśnie połączeniem jakby życia i śmierci, że jakby śmierć się nie kończy, że to jest proces. A z drugiej strony też ta dramaturgia, znaczy ta spirala, która ma syndrom koła, pokazuje coś takiego, że to jest motyw przewodni detektywa, że my cały czas popełniamy jako ludzie te same błędy i jakby cały czas wracamy do tego samego i dana rzecz się powtarza. To są te takie właśnie cykle życia, o których mówi bohater w pierwszym sezonie, nie? I na przykład bardzo fajnie ta spirala gra z Peterem Priorem, bo tam na koniec serialu jest takie ujęcie, w którym on leży z synem i ty się zastanawiasz, aha, to teraz tak, jak to będzie? Czy on sobie ułoży relacje jakby z tym synem w przyszłości, czy te relacje będą takie jak z jego ojcem, nie? Czyli tak złe, jak to będzie? Czy ten grzech się powtórzy? Nie, bo ja nie mówię, że w ogóle nie chodzisz w emocje w tym serialu. Wchodzisz. Tylko nie, jakby złość... ja mam...
No, znaczy Jurek, ja cię rozumiem też, bo moja złość na ten serial jest taka, że po dwóch odcinkach on się super zapowiadał. Znaczy jakby w tym sensie obiecywał mi bardzo dużo, w sensie emocji, relacji między ludźmi. I potem nagle od czwartego odcinka... No gdzieś nie dostałem tego, czego chciałem. No, znaczy te relacje nie były tak skomplikowane, jakbym chciał, tak? Ci bohaterowie, tak jak sam mówiłeś na początku, okazali się tacy sami na początku jak na końcu, tak? Jakby nie było, mała ta przemiana jest jakby, no. Mało skomplikowani są ci też bohaterowie, no.
Zobacz, i ta przemiana, jak tu jesteśmy, też nie jest skomplikowana, bo gadaliśmy w ogóle tak między sobą, że do czego ten serial po obejrzeniu dwóch odcinków może zmierzać, nie? Że właściwie, bo zawsze jest coś takiego, że bohater, czy filmu, czy serialu, ma jakąś swoją największą wadę. No i największą wadą Liz Truss jest to, że ona nie potrafi działać w zespole, ani w społeczności, nie? Jej nikt nie lubi, ona nie umie grać w relacje międzyludzkie. No dobra, Ale czy ona tak naprawdę się uczy tych relacji międzyludzkich przez ten serial? No nie, bo ona się uczy relacji z Navarro, jeżeli już tylko. Tylko, że ta relacja jest mechaniczna, bo służy rozwiązaniu sprawy, a nie tym, że po prostu oni się poznają jako ludzie, nie? Ja też nie do końca jakby wierzę w przemianę Liz, że ona nagle, słysząc czwarty raz jakby wołanie swojego dziecka i Navarro jej mówi, że twój syn chce ci coś powiedzieć, że ona nagle, a to teraz to ja już wierzę w duchy, nie? To też
ale próbuje naprawić tą relację z córką, nie? Jakby to jest taki wątek też niepociągnięty do końca. Z tą córką się nie może dogadać. Ale, i o to też próbuje walczyć.
On jest najlepiej pociągnięty w zmianie, ale, no. ale za mało się tam dzieje, nie?
Za mało.
No właśnie, może byśmy przeszli do plusów tak naprawdę, nie?
No właśnie.
Co nam się tutaj podobało, żebyśmy też nie wyszli na takich wiecznie krytykujących, nie?
Nie, no ale szczerze, to ten odcinek wcale nie jest krytykujący. My się czepiliśmy jednej
rzeczy. Jest, stare dziady się gadają, po prostu jadą po serialu, więc teraz musimy odbić piłeczkę i powiedzieć, co jest dobre. Dobra. On jest, znaczy ten młody policjant moim zdaniem jest, to jest dla mnie number one, znaczy w sensie tej całej historii, on mi się bardzo podoba. Jego w ogóle postać. Druga rzecz, która mi się podoba, kurczę, no jakby do połowy serii podoba mi się postać, którą gra Judy Foster. Do połowy sezonu. No nie mogę powiedzieć więcej.
Pół plusik.
Natomiast bardzo mi się podoba nastrój tego serialu. Znaczy jakby, jeżeli wychodzisz z kina i mówisz, że zdjęcia są dobre, a film nie był za dobry, to ja mówię, że ten może serial nie jest na 8, czy tam bardziej na 6, czy 7, ale nastrój jest na dycha. Znaczy w sensie taki klimat zdjęciowo, muzycznie to poprowadzone, pauzy, to mi się to podoba, to jest na dycha. Nastrój na dycha, a historia na 5, tak? To średnia ile wyjdzie? 7,5. To nie jest źle.
To jest bardzo dobrze.
Jest bardzo dobrze. No. Te dwie, no chyba więcej nie znajdę plusów, no jakby takich.
Znaczy, wiesz, te plusy są bardzo.
Upominał się o to, żeby tak kurczę nie krytykować i powiedział dwa plusy.
Ale nie, te plusy są bardzo pełne. Te plusy są bardzo pełne, właśnie fajne.
Koniec, koniec mi się podoba. Zaskoczył mnie. Nie zaskoczył koniec, tak.
Co cię zaskoczyło?
No mówiłem ci, zaskoczyły mnie panie sprzątające, no. To, co ty przewidziałeś po pierwszym odcinku, to ja dopiero w szóstym czułem się zaskoczony. No. Może to jest, jestem najstarszy, wiesz, mało spostrzegawczy już, wiesz, koniec mnie zaskoczył.
No to Jurek, ja w sumie też to troszeczkę widziałem, bo też tak troszeczkę inaczej.
Dobra, nie bądźcie delikatni, no, jestem niespostrzegawczy, no, spokojnie.
Nie,
no,
zupełnie ja nie. Jesteś reżyserem bardzo dbającym o rzeczy emocjonalne i rozwój emocjonalny postaci, a tu dwóch wyrobników, którzy po prostu, wiesz, z tymi nożyczkami kastrują wszystko.
Nie, to Jurek akurat ma rację, te emocje, jak zderzą się ze scenariuszem, to Jurek wie, co się dzieje, nie? Czytał mój scenariusz, więc jakby wiesz, że tam jest dużo dziur właśnie takich, no, to jest mój problem, więc jakby, ale okej, słuchajcie, no to końcówka mi się bardzo podobała, to już bez tego, bez prywaty, no.
Jurek?
Znaczy, klimat to na pewno, to co ty mówisz, miasteczko Twin Peaks, taniec na przykład partnera Rose na krzaj jeziora, to co właśnie miałeś chwilę wcześniej za swoimi plecami, to bardzo robi robotę. Ja też bardzo lubię kino detektywistyczne i bardzo lubię te filmy Kto zabił, ale dochodzę do wniosku, że właściwie ten gatunek jest już tak wyeksploatowany, że trudno widza zaskoczyć. To znaczy tak długo go przetrzymać nad tą zagadką, żeby kiedy ona zostanie wyjaśniona, widz miał drgawkę, nie? To znaczy wow, ojej, rzeczywiście, o świetnie, to ten, nie domyślałem się i tak dalej. Moim zdaniem ten sezon bardzo słusznie ucieka od rozwiązania tej zagadki. To znaczy skupia się na tych mniejszościach inuickich na przykład i to jest super. To znaczy dzięki tej mniejszości inuickiej udało się wprowadzić tą metafizykę. No bo gdyby to było tak naprawdę, działo się gdzieś zupełnie indziej, nie na Alasce i nie z mniejszością inuicką, to trudniej byłoby uwierzyć w tą całą metafizykę. No właśnie tutaj dzięki tej mniejszości to się udało i ja na przykład bardzo doceniam. Są niektóre bardzo perełkowe sceny z nią, typu kiedy Navarro ma aresztować jedną z kobiet, wchodzi do jej mieszkania, a tam okazuje się, że jest sala porodowa i to jest jeden z ocalałych szpitali, kiedy odbiera się dzieci zgodnie ze sztuką porodu inuickiego i ona przez tą jakby scenę trochę wraca do społeczności inuickiej, nie? To są naprawdę perełki, więc ja uważam, że że blisko temu serialowi było, żeby pójść trochę w tą stronę, na którą się skupił Czas Krwawego Księżyca, bo to, czym Czas Krwawego Księżyca wygrywa, moim zdaniem, to oprócz oczywiście tych kreacji aktorskich, to jest jednak to skupienie się na zwyczajach indiańskich. I trochę miałem wrażenie, że w pewnych momentach, który do takiej w to idzie, i naprawdę tam są pod tym względem bardzo dobre sceny, jak ta wspomniana przeze mnie, no tylko problem jest z tego, że to jest za mało. Znaczy ogólnie jakby jest bardzo duży potencjał w tym serialu, ja uważam, i cieszę się, bo też uważam, że koniec się udał, no bo ani ja nie czuję inaczej. Nie czułem gęsiej skórki po rozwiązaniu tej zagadki, ale nie czułem czegoś takiego też, jak często to jest w horrorach, że kiedy albo w filmach Kto zabił, kiedy okazuje się, jak zagadka się rozwiązuje, to mówisz tak i nic więcej, nie? To znaczy, nie, ja tutaj czegoś takiego nie miałem. Znaczy, było to dla mnie spójne, że rzeczywiście to jest serial o tym, bo nawet postać Liz i Navarro też biorą sprawiedliwość w swoje ręce, nie? Więc właśnie podoba mi się, że ten serial jest skąpany w mroku. Tam właściwie wszystkie postacie mają coś za uszami, tam wszyscy są na bakier, wszyscy są skorumpowani i to jest takie prawdziwe właśnie detektywistyczne kino, nie? Trochę to czerpie z Chinatown pod tym względem, nie? Że każdy jest umoczony i to mi się podobało bardzo, nie?
Słuchajcie, ja szybko powiem, bo żeby jeszcze muszę dołożyć. Faktycznie ta społeczność inuicka i ta lokalność to jest genialne. Znaczy to jest w ogóle coś niesamowitego. No i noc. Noc, co jest niesamowita i uważam, że wiesz co, że tutaj Jurek, nastrój i atmosfera jest lepsze od filmu Scorsese. W sensie jakby temat, znaczy wiesz, jakby opowieść formalnie jakby, nie?
Nastrojowo tak.
Ten nastrój jest lepszy jest, więc jakby, kurczę, no to sporo dobrego, no.
Nie, bardzo sporo dobrego. Mhm. Słuchajcie, mi się na przykład bardzo podoba to, i to już takie moje bardzo prywatne, super mi się podoba, że ktoś połączył ze sobą pomysł Carpentera z coś z miasteczkiem Twin Peaks. To jest absolutnie jakieś moje spełnienie marzeń. I tutaj rozwijając to miasteczko Twin Peaks, idąc dalej, bardzo dużo dobrego. Właśnie w tym świecie połączenia tych dwóch światów ze sobą, czego troszeczkę mi zawsze brakowało w miasteczku Twin Peaks. Troszeczkę inne czasy, inaczej pisana rzecz, troszeczkę z innym zamiarem. I że tutaj właśnie bardzo super ze sobą zagrały te wszystkie rzeczy metafizyczne wchodzące w świat realny. Dodatkowo oczywiście, że to jest osadzone w nocy. Bardzo dobry pomysł. Jeszcze u Inuitów, czyli bardzo, bardzo rzadko używana mniejszość w Stanach Zjednoczonych, używana właśnie w kinie, prawda? Co, miasteczko Przystanek Alaska ostatni raz. Indian to sporo, nawet właśnie w miasteczku Twin Peaks, to byli tam na terenie Indian to się dzieje i też troszeczkę z tym jest to powiązane. Więc tutaj ten nastrój plus połączenie to z jakąś mniejszością lokalną i z problemami Stanów Zjednoczonych z tym związanymi, no super, naprawdę, bardzo, bardzo, bardzo kawał dobrej roboty moim zdaniem. Dodatkowo bardzo mi się podobają niektóre rozwiązania montażowe, na przykład jak są użyte retrospekcje. Sporo tam było dobrze przemyślane i to już na poziomie scenariusza, ale to nie do końca jest wymyślone w montażowni, bo jakby nie byłoby w tak precyzyjnie realizowane te ujęcia, ale też montażowo ładnie to wyciągnęli. Więc jest dużo, dużo dobrego. Głównie noc, tak. Jakby świetny klimat jest tego serialu.
Jeżeli mamy rację, oni ten obcięli ten scenariusz, to strasznie mi szkoda tego. Znaczy jakby zabieranie pieniędzy na tym etapie, kiedy oni mogli, jak przypuszczamy to, no bo my też tego nie wiemy, ale no z dużym prawdopodobieństwem jesteśmy w stanie to stwierdzić, to strasznie źle, bo mam wrażenie, jakby to było 8 odcinków, to by było naprawdę bardzo dobry serial, tak?
Byłby bardzo, bardzo
jakby
dobry.
I tak, bo to, czego mi najbardziej bolał brak w tym serialu, to tych relacji po prostu, no i tej psychologii. Bo to jest odważny serial, znaczy to nie jest typowy serial, tak jakby.
Wygląda na to, że wyczerpaliśmy temat, odpowiedzieliśmy na wszystkie pytania. Dajcie nam znać w komentarzach, czy wam się podobało. Nie zapomnijcie zalajkować i zasubskrybować nasz kanał. Mam nadzieję, że do zobaczenia niebawem, panowie.